Marcin Sasin, dzień dobry, a gośćmi politycznego podsumowania tygodnia w Radiu Gorzów są Marek Surmacz, radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości oraz zastępca głównego inspektora ochrony środowiska.
Dzień witam dobry. Serdecznie, dzień dobry.
Leszek Gajda, wiceprezes Porozumienia w Lubuskiem.
Witam serdecznie wszystkich.
Radosław Wróblewski, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
I Maciej Buszkiewicz, szef SLD w Gorzowie.
Dzień dobry państwu.
Na początek sprawy krajowe. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił proponowany skład nowego rządu. W gronie ministrów pozostanie większość dotychczasowych szefów resortów. Równocześnie zostaną utworzone nowe jednostki, które powstaną przede wszystkim w rezultacie podziału obecnych ministerstw środowiska, inwestycji i rozwoju oraz spraw zagranicznych. Jak panowie oceniacie proponowany skład nowego rządu, proponowane ministerstwa? Marek Surmacz?
Spodziewane zmiany. Zawsze po wyborach parlamentarnych powstaje nowe otwarcie, gabinet. Na szczęście ja nie dźwigam ogromnego ciężaru odpowiedzialności za strategię polityczną Prawa i Sprawiedliwości. Jestem jednym z wykonawców małego segmentu tylko działania rządu. Uważam, że to, co się wydarzyło, wskazuje na to, iż przygotowujemy się na trochę inne funkcjonowanie w relacjach z Unią Europejską, jeżeli chodzi o mój segment działania akurat.
Czyli jakie?
Czyli kwestie klimatyczne muszą być bardzo wysoko podniesione, dlatego że nieprzypadkowo nieprzyjaciel Polski, dotychczas polityczny nieprzyjaciel Polski, bardzo i szczególnie rządu Prawa i Sprawiedliwości, któremu powierzone będą kwestie nadzoru klimatycznego w Komisji Europejskiej, to trzeba w taki sposób odpowiedzieć, aby odpowiednio reagować. Dociążenie kwestii klimatycznych, aby na tym polu jakichkolwiek konfliktów unikać i w taki sposób zarządzać kwestiami politycznymi w Polsce i merytorycznie. Kwestia czystego powietrza, oczywiście też dysponowanie CO2, to i elektrownia, energetyka atomowa, to wszystko najprawdopodobniej zaważyło i przed nami 4 lata ogromnego wysiłku na poprawienie tego, co już zostało przyjęte przez rząd w strategii poprzedniego rządu, teraz do wykonywania.
Radosław Wróblewski?
Cóż, rzeczywiście, prawem zwycięzcy w wyborach parlamentarnych jest tworzenie właśnie rządu. To Prawo i Sprawiedliwość, partia Jarosława Gowina biorą pełną odpowiedzialność za ten rząd. Ja oczywiście też ocena za wcześnie na jakiekolwiek oceny, natomiast to, co jak gdyby budzi takie znaki zapytania, wątpliwości, to przede wszystkim nawet tutaj z kolegami już rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, kwestia przede wszystkim wydzielenia spraw europejskich z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i bezpośrednio włączenie tego pionu pod premiera. Przecież polityka europejska to też to są sprawy zagraniczne, a więc jak gdyby MSZ zostaje w tym momencie według mnie osłabiony. Sam jestem ciekaw, jak to po prostu wyjdzie, jak to będzie się sprawdzało. Przypomnę, że zarówno i Radosław Sikorski i pan Waszczykowski, a więc byli ministrowie spraw zagranicznych, krytycznie odnieśli się do tego rozwiązania. No, mamy 4 nowe ministerstwa, a więc jak gdyby nie rezygnujemy z niczego, więc biurokracja też się rozwija. Ja jestem osobiście też związany ze środowiskiem oświatowym, więc z niezadowoleniem czułem to, że pan Piątkowski dalej będzie ministrem edukacji narodowej.
Bardzo dobry minister.
Nie, Marku, to nie jest bardzo dobry minister. To nie jest bardzo dobry minister. To jest minister, który też powiedzmy traktuje czasami per noga środowisko oświatowe i jego wypowiedzi mają czasami charakter taki arogancki i więcej zaostrzają sytuację niż rozwiązują. Być może jest lepszy minister od pani Zalewskiej, która w tym momencie pełni inną funkcję, a tak naprawdę odpowiada za deformę. I cóż, zobaczymy. W każdym razie ministrem dalej jest pan Ziobro, który odpowiada za destrukcję systemu prawa w państwie i w tym momencie to nie jest dobry sygnał, ale cóż, zobaczymy, jak to dalej się potoczy.
Ja powiem tak. Wspomniał pan o ministerstwie rozdziale MSZ-u.
Funkcje, tak. Znaczy nie rozdziale MSZ-u, tylko jak gdyby odebranie w tym momencie.
Odebranie, a może to jest właśnie podkreślenie wagi.
Nie jest to podkreślenie wagi. Nie jest to podkreślenie wagi. Ja myślę, że tutaj w tym momencie dla mnie to nawet taka sytuacja dosyć dziwna, jak gdyby brak wotum zaufania wobec MSZ-u, jego kierownictwa i urzędników. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę mocno podkreślić, kwestie dotyczące właśnie tego, co rząd będzie robił w kontekście nadchodzącego też prawdopodobnie kryzysu gospodarczego. I tutaj rzeczywiście zobaczymy i w pełni ocenimy sprawność tego rządu.
Leszek Gajda.
No nie wiem, dlaczego pan wróży od razu kryzys, ale...
W kwestii ewentualnie nadchodzącego. Bardzo precyzyjnie się
wyraziłem.
Kryzys wróci od 4 lat w Polsce.
Panowie, proszę nie razem, Leszek, a później odpowiadamy sobie.
Drodzy państwo, tak jest. Takie są procedury, że wygrywający tworzy rząd, tworzy ministerstwa, tworzy całą strukturę, mechanizm państwa, tak żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Polacy zaufali Prawu Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, oddali na nich mandat, czyli dali możliwość rządzenia. No i teraz akurat widać nawet tą kontynuację. No widzimy, że dalej premierem jest pan Morawiecki. Duża część ministrów pozostaje przy swoich tekach, czyli dalej kontynuuje tą linię, która była rozpoczęta 4 lata temu. Ja może też odniosę się, bo to akurat z porozumienia, odniosę się do naszych dwóch ministrów, między innymi do wicepremiera Jarosława Gowina, który dalej będzie nadzorował szkolnictwo wyższe i tutaj tą reformę, którą wdrożył, będzie dalej jak gdyby ją koordynował i weryfikował w trakcie tego wdrażania.
Z kolei Ministerstwo Rozwoju poszerzone kompetencje i to mocno.
Tak, ale tutaj trzeba zauważyć taką mocną, ciężką pracę pani minister Emilewicz, bo naprawdę tutaj ze strony i opozycji, czy
opozycja kiwa?
Zawsze było tak, że naprawdę uznanie dla pani minister. Także
dużo pracy rzeczywiście, w przeciwieństwie do wielu innych ministrów. Tutaj
jeden z takich prężnych i bardzo pracowitych ministrów to właśnie pani Jadwiga Emilewicz, gdzie dodatkowo jeszcze właśnie dostała jeszcze do tego turystykę oraz budownictwo. No i myślę, że tutaj naprawdę będzie się sprawdzała na tej linii, bo pokazała, że ciężką pracą można naprawdę realizować dobrze swoje zadania. Także ja wróżę, że ten rząd naprawdę będzie dalej spełniał oczekiwania Polaków, że będzie właśnie robił wszystko to, co wcześniej było uzgadniane z Polakami, bo przecież Zjednoczona Prawica jeździła po całej Polsce i wsłuchiwała się w to, co mówią Polacy, i teraz będzie to realizowane.
Maciej Buszkiewicz.
Co do kontynuacji, pełna zgoda. Zmiany kosmetyczne, jeżeli chodzi o nazwiska. Natomiast to, co podkreślał kolega Wróblewski, rzeczywiście pan Ziobro dalej będzie kontynuował rozwalanie systemu sądownictwa, upolitycznił prokuratora, także to widać, że ta kontynuacja będzie. Pani Emilewicz, o której tu wspominaliśmy, rzeczywiście przez wielu fachowców niezależnych i również przez opozycję była oceniana pozytywnie. W związku z tym myślę, że to jest akurat dobrze. Co do dzielenia ministerstw i wyłaniania kolejnych, teraz pytanie, czy rzeczywiście to są ustalenia takie merytoryczne, czy po prostu trzeba było się z koalicjantami jakoś podzielić i utworzyć kolejne ministerstwa, żeby było jak kogo obsadzić.
Ale ja się na przykład zastanawiam, bo Lewica powinna uznać za dobre powołanie na przykład resortu klimatu. Bo to są też takie hasła, które Lewica często podnosi.
Kwestie klimatu podnoszą wszystkie partie polityczne i to jakby to nie jest domena w tej chwili tylko i wyłącznie Lewicy. Jak pamiętamy kampanię wyborczą, wszystkie partie to podnosiły. Widać, że premier Morawiecki też przyznał się do błędu, że likwidacja Ministerstwa Skarbu chyba 3 lata temu była, że to był błąd. No bo niestety ta pewna odpowiedzialność była rozproszona. powołano Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego.
Z panem Sasinem.
Z panem Sasinem, czyli jakby widać ewidentnie, że Jarosław Kaczyński nie panował nad tym, gdzie jego ludzie byli, w jakich spółkach usadzani w związku z tym i gdzie kierowani. W związku z tym pan Jacek Sasin tutaj będzie teraz o tym decydował razem i wszystkie informacje na Nowogrodzką przekazał.
Adwocem. Sprawy Unii Europejskiej rozdzielone, to pokazuje tylko, to jest odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie. Przypuszczam, że totalna opozycja krytykowałaby każde pociągnięcie rządu, jakiekolwiek były podejmowane działania. W tej konkretnej sytuacji wiemy doskonale, że w relacjach z Unią Europejską i strategicznym partnerem naszym bezpieczeństwa USA będzie nas zajmowało to wszystko w najbliższych latach. Nadchodzący kryzys gospodarczy, to zapowiada, przypominam Państwu, że opozycja totalna wróżyła kryzysy przy każdorazowym projektowaniu kolejnych budżetów na kolejne lata. Pieniędzy nie ma i nie będzie, i tak było. I rozpoczynacie po tamtych doświadczeniach dokładnie tymi samymi hasłami. Straszycie Polaków, że coś będzie nie tak. Nie można pochwalać minister Jadwigi Emilewicz za jej skuteczne działanie i krytykować jednocześnie zmiany czy dołożenia kompetencji w bardzo czytelnym kierunku. Kwestie rozwojowe będą koordynowane przez jednego ministra. To zmierza ku usprawnieniu działania rządu, a nie podlega krytyce. Ministerstwo Skarbu. Zwracam uwagę, że kwestie majątkowe w państwie są bardzo istotne. Ja osobiście uważam, że dobrze się dzieje, że w tej koncepcji ktoś jeden będzie na poziomie administracji rządowej koordynował wszystkie kwestie związane z majątkiem Skarbu Państwa.
Ja chciałem zapytać a propos pionu europejskiego i ministra Szymańskiego. Jak to będzie rozwiązane, jak to może być rozwiązane w krajach europejskich, jeśli chodzi o ambasady i odpowiedzialność?
Ale nie ma takiego problemu, bo to premier rządu określa...
To będzie sfokusowane po prostu na Brukseli i Strasburgu.
W regulaminie organizacyjnym rządu przyjmuje się podział kompetencji i sprawy zagraniczne określają zasady funkcjonowania nadzoru i kierowania placówkami dyplomatycznymi. Już nie będę mówił o powoływaniu personelu dyplomatycznego, a samych ambasadorów, procedury są bardzo ściśle określone, aż do prezydenta włącznie. W związku z tym nie ma żadnych na horyzoncie zakłóceń działania. Przypomnę tylko, że w rządach poprzednich też minister do spraw europejskich był powoływany
oczywiście.
I był koordynatorem na etapie przygotowania do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To tylko może wskazywać na to, że przywiązujemy ogromną wagę do relacji Polska-Unia Europejska. To jest wycinek spraw zagranicznych.
Co więcej, pan Michał Kurtyka, szef resortu do spraw klimatu, od czasów rządów SLD był w tym mechanizmie, który wprowadzał nas do Unii Europejskiej, w tym podstoliku, powiedzmy, do spraw klimatu
i środowiskowym.
Tak jest.
Jak już tylko, ponieważ tutaj, Marku, też powiedziałeś o tym, że my zawsze w tym momencie wieszczymy tak zwany kryzys, to teraz pytanie tutaj do kolegów z prawicy. Kto to powiedział? W kontekście utworzenia nowego rządu. Chcemy dokonać postępu, trzykrotnie i tak dalej. Mamy plany, żeby w Polsce to spowolnienie było żadne, no może minimalne. Kto to powiedział?
Jarosław Kaczyński w kontekście wiadomości, które przychodzą z Unii Europejskiej, ponieważ przewiduje...
I o tym, Marku, mówiłem.
Ale to nie Polska.
O tym mówiłem.
Znaczy, powiedzmy sobie wprost, wczoraj Komisja Europejska... Komisji Europejskiej. Nie, przedwczoraj, w czwartek.
Oczywiście, że tak.
Komisja Europejska obniżyła prognozy.
My mamy trzykrotnie wyższy wzrost gospodarczy. No jeszcze. No i to jest odpowiedź o Polsce. No.
Ale ja powinienem powiedzieć.
No dobrze. Na szczęście my przypominamy tak Włochy w latach 80., gdzie gospodarka, niezależnie od chaosu politycznego, czy też powiedzmy tego, kto rządzi, w tym momencie dobrze sobie radzi, polscy przedsiębiorcy. Natomiast jeszcze tutaj, jak mówimy o Ministerstwie Nadzoru Właścicielskiego, czyli ten Skarb Państwa, no to w tym osoba Jacka Sasina budzi moją kompletną dezorientację, kompletne zdumienie, że taka osoba właśnie do tak ważnej funkcji została przeznaczona, a to świadczy tylko jedno. Chodzi o nic więcej, tylko o upolitycznienie tego resortu i pilnowanie interesu politycznego partii rządzącej.
Ja bardzo się dziwię, bo jeszcze trochę i opozycja będzie wybierała ministrów i będzie wybierała rząd. No, to nie ten kierunek. Ale odnośnie kryzysu. No, kryzys to nie jest coś takiego, że nagle tylko w Polsce powstanie. No, jeżeli powstaje kryzys, to przecież wiemy dokładnie, jak to było parę lat temu, no to to jest globalne. No my jesteśmy w gospodarce globalnej. To nie jest tak, że nagle tutaj tylko Polskę dotknie
mówimy, to jest oczywiste.
I tylko my będziemy jako państwo w kryzysie.
Europę.
Dokładnie. Jesteśmy globalnym partnerem i ta gospodarka jest globalna, także jeżeli nawet to spowolnienie następuje, no to właśnie chodzi o to, żeby takie wypracować mechanizmy, które pozwolą spokojnie przejść, nawet jeżeli będzie jakieś delikatne spowolnienie w gospodarce.
Maciej Buszkiewicz, na koniec tego tematu.
Adwokatem do pana Marka Surmacza. Co do Ministerstwa Skarbu, nie powiedziałem, nie krytykowałem jego powstania, tylko mówiłem, że premier Morawiecki przyznał się do błędu, który popełnił
ale
wcześniej.
Ale nie ma takich błędów. No
jeżeli wcześniej powiedział pan, że to jest bardzo ważny resort był. Trzy lata temu, żeście go zlikwidowali. Skoro taki ważny, to nie należało go likwidować. Trzy lata temu, a teraz reaktywować. Ale może dokończę. Ale może dokończę.
Aż tyle.
Za chwilę Marek może powie.
Co do wzrostu gospodarczego, to też przypominam o czym żeśmy już kiedyś mówili na tej antenie. Oczywiście w Polsce jest wyższy. Tylko tyle, że prosta matematyka skrócona dla tego, żeby to zrozumieć. Jeżeli ktoś ma 100 zł i ma wzrost o 10%, to dodaje mu tylko 10 zł, a jak ktoś ma 1000 zł i ma wzrostu 5, czyli teoretycznie mniej, to daje mu to 50 zł. Jeżeli kraje bogatsze mają nawet mniejszy wzrost procentowo, to często w wartościach, jeżeli w pieniądzu mają wyższy w związku z tym, a to, że kryzys idzie w Europie, to wszyscy o tym wiemy, tylko nie chcemy o tym głośno mówić. A wiadomo jest, że jeżeli on przyjdzie za rok, dwa, trzy, pięć może lat, to dotknie również Polskę. W mniejszym lub większym stopniu. Oczywiście będzie to zależało od tego, jakie ruchy będziemy tutaj poczynimy w Polsce, ale ten kryzys w jakimś stopniu nas dosięgnie.
To jest ostatnie zdanie.
Panie Macieju, kryzysem, błędem jest to, jeżeli pan wie, że pożyczył pan znajomemu dwa razy po 20 tysięcy złotych i on za każdym razem pan nie oddawał i trzeci raz mu pan pożycza. W przypadku polityki państwa nic nie jest powtarzalne. To, co było 4 lata temu, nie jest dzisiaj już powtarzalne. Są nowe okoliczności, nowe uwarunkowania,
i stawiamy kropkę.
Nowe wskaźniki makroekonomiczne,
to jedno tylko mnie. Proszę lewicy nie zaliczać do totalnej opozycji, będzie do bólu merytoryczna. Przekonamy się w najbliższych miesiącach.
Krytykujcie nas za, a nie że.
Dobrze, idziemy dalej, zostawiamy skład nowego rządu, przechodzimy do tego, co przed nami, czyli kampanii prezydenckiej, wyborów prezydenckich, bo to też jest ciekawe. W tym tygodniu usłyszeliśmy, że Donald Tusk nie wystartuje na pewno w wyborach. Kto powalczy z Andrzejem Dudą? Jak panów zdaniem będzie wyglądała i ta kampania, i no, ten skład kandydatów do najważniejszego urzędu w państwie, Leszek Gajda?
Znaczy tutaj to trzeba by było zapytać się opozycji najpierw, bo my jako Zjednoczona Prawica tutaj akurat popieramy obecnego prezydenta pana Dudę.
Ale jak tutaj, pan usłyszał deklarację Donalda Tuska, to pan odetchnął
z ulgą? Wie pan co, no, ja się nie dziwię, bo pan Donald Tusk nie lubi przegrywać, a naprawdę musiałby się ciężko napracować i nie byłby pewny, że zostanie prezydentem. A on nie lubi takich sytuacji, dlatego od razu zrezygnował, bo wiedział, że może z obecnym prezydentem przegrać i to by była dla niego porażka. A to, że ma eksponowane stanowisko europejskie, daje mu pewne możliwości objęcia kolejnych europejskich stanowisk, które będą go satysfakcjonowały. Także mówi, radźcie sobie sami, ja wam nie pomogę.
Platforma Obywatelska, prawybory mają wyłonić kandydata, chociaż Władysław Kosiniak-Kamysz, bo jaki jest stan na dziś? Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u zadeklarował, że wystartuje. Usłyszeliśmy o Szymonie Hołowni.
Zaskoczenie?
Co dla niektórych jest zaskoczenie, dla niektórych nie. Lewica to jest znak zapytania, jeszcze nie wiadomo. Natomiast a propos właśnie PSL-u i relacji PSL-Platforma, to Sławomir Neumann w jednym z wywiadów powiedział, że 8,5% PSL-owi zaszumiało w głowie.
A zobaczymy, jak wyjdzie. Ja myślę tak, kwestia jest następująca. Jeżeli powiedzmy ugrupowania opozycyjne zdecydują się wystawić swojego kandydata, każdy z nich, do wyborów prezydenckich, to w tym momencie liczę na to, że będzie druga tura i w tym momencie opozycja, niezależnie od tego, kto wygra, po prostu poprze tego, który po prostu tej drugiej tury wejdzie.
A pan ma takiego kandydata wśród polityków Platformy, którego ja chciał pan zobaczyć?
Ja powiem tak, znaczy ja mam trzech kandydatów nawet, którzy chciałbym, żeby starli się z panem Andrzejem Dudą, notariuszem rządu, który tak zawsze w kampanii wyborczej podkreślał. Jeden oczywiście, a dlatego są prawybory. Ja przypomnę, że prawybory mieliśmy w momencie, kiedy ostatecznie do wyborów prezydenckich stanął Bronisław Komorowski i pokonał Jarosława Kaczyńskiego i tam były prawybory i tam debaty polityczne między Radosławem Sikorskim a Bronisławem Komorowskim. Zwycięsko wyszedł Bronisław Komorowski, wygrał wybory prezydenckie. Ja myślę, że teraz też w Platformie jest czas na to, żeby odbyła się taka otwarta, gorąca debata. Kandydaci są, myślę, dobrze przygotowani. Ja mówię tak w tym momencie, kogo ja na przykład obserwuję od dłuższego czasu, więc pani Kidawa-Błońska, tak, Radosław Sikorski, a też Bartosz Arłukowicz. To są dla mnie takie trzy postacie, które uważam, że są w stanie naprawdę zrobić wiele, żeby w tym momencie pokonać Andrzeja Dudę w nadchodzących wyborach prezydenckich.
Marek Surmacz?
No z pewnością każda kampania prezydencka, ta się już zaczyna, jest kampanią bardzo trudną, dlatego że wybory prezydenckie są specyficzne, jeżeli chodzi o Polskę. Zresztą chyba nie tylko o Polskę, bo za chwilę będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i już widzimy, że właściwie kampania trwa niezależnie od okoliczności. Sposób, jaki wykonuje urząd najwyższy głowy państwa, pan Andrzej Duda, w naszym przekonaniu, w moim osobistym także, nie budzi najmniejszych wątpliwości, że to jest nasz kandydat, pewny kandydat i będziemy go popierać i będziemy pracować w kampanii prezydenckiej na kolejną kadencję na urząd prezydenta. Nie bardzo się tym ekscytuję, co się dzieje na opozycji, dlatego że tam jest dość potężny chaos. W zasadzie mamy za 5 miesięcy z niewielkim okładem już wybory rozstrzygające, a nie ma kandydata. To, w jaki sposób zachowują się między sobą liderzy partii, wczorajszy briefing prasowy, jak sobie podśmiechiwali się koalicjanci, pan Schetyna z panem Czarzastym, z pana Kosiniak-Kamysza, to pokazuje na to, jakie tam są wewnętrzne relacje. Więc ja uważam, że rozstrzygnięcie w kampanii prezydenckiej powinno nastąpić w pierwszej turze i będziemy wszystko robić, żeby tak się stało.
Maciej Buszkiewicz, bo tutaj nie ma jasnej sprawy, jeśli chodzi o Lewicę, bo jest pan Zandberg i jest pan Biedroń. Jak to
znaczy,
będzie?
Ja bym rozszerzył trochę jeszcze tą listę, natomiast...
Ja usłyszałem że Lewicy przydałaby się taka hybryda Zandberga z Biedroniem i najlepiej, żeby była kobietą.
Hybryda Zandberga, Biedronia i Jolanty Kwaśniewskiej i mamy w pierwszej turze wygrane wybory.
Ciekawe.
Natomiast tak poważnie...
Jeżeli... Czyli to było niepoważne.
Nie da się zrobić hybrydy z trójki ludzi. No to chyba było pół żartu, pół serio.
Wszystko jest możliwe.
Nie.
Maciej Buszkiewicz.
W sukience chodzą nie tacy.
Ale na prawicy też są tacy. Marek,
to chyba nie zależy od poglądów politycznych, czy się chodzi...
No właśnie.
Czy panowie chodzą w sukienkach, czy nie.
No niestety.
Natomiast rozmawiamy o poważnych sprawach i kandydatach. Na pewno takimi prawyborami dla opozycji będzie pierwsza tura wyborów. Tutaj na pewno się okaże, kto stanie w drugiej turze z prezydentem Andrzejem Dudą. Uważam, że wybory będą bardzo ciekawe. Andrzej Duda 5 lat temu też chyba nie był kandydatem na rok czy dwa przed wyborami. Też na ostatnią chwilę wyjęliście...
Oj, chyba nie.
Chyba dużo wcześniej,
ale też nie, ale nie wiadomo ile wcześniej. W związku z tym i też...
W październiku też był znany.
Tak. I też miał chyba około 14-15%
i wykorzystał błędy, które popełnił Bronisław Komorowski.
I dokładnie. W związku z tym to, że można wygrać z pozycji w cudzysłowie outsidera na początku kampanii, okazuje się, że można takie wybory wygrać. W związku z tym uważam, że Zjednoczona Prawica powinna uważać z tym takim prężeniem muskułów, że Andrzej Duda wygra w pierwszej turze.
Ale my nie prężemy muskułów.
Ale myślicie, panowie, że Andrzej Duda popełni błędy Bronisława Komorowskiego?
No, oczywiście,
oczywiście, że tak.
Znaczy, popełnia, bo
a to, że widać...
Nie Bronisława, swoje błędy.
Swoje błędy. A to, że widać, że nie są pewni tak zwycięstwa po prawej stronie, jeżeli chodzi o Andrzeja Dudę, to wskazuje chociażby fakt wskazania przez Andrzeja Dudę pana Macierewicza na marszałka seniora. To jest pokazanie elektoratowi PiSu, taki uśmiech. Zostawiamy spory, które były wcześniej, odkładamy na bok. Chodzi o to, żeby ta skrajna prawica też zagłosowała na Andrzeja Dudę. Pokazanie taki uśmiech w stosunku do tych, którzy wierzyli w wielki zamach smoleński, że też można na Andrzeja
Dudę. No dobrze, ale to kogo miał wskazać Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda?
No na pewno nie pana Macierewicza.
Wybór pewno był
możliwy. Pewnie jak Hitler byłoby najlepiej, tak?
Nie, Marku, bo
dyskusja trwa...
Ale panie redaktorze, prosta sprawa. Kim jest pan Macierewicz jako minister obrony narodowej? Krótko rzecz biorąc,
Jest Antoni Macierewicz przed 89 roku?
Dobrze, też niejednoznaczna postać do końca, tak?
To znaczy?
Też niejednoznaczna postać do końca.
Ale w którym miejscu? Nie, w którym miejscu? Przed 89, bo po 89 roku możemy się oceniać.
Proszę, ja tylko to powiem, dlaczego pan Macierewicz dla mnie dzisiaj jest nie do przyjęcia jako marszałek senior. Bo to jest między innymi promotor takich ludzi jak pan Bartłomiej Misiewicz i takich zachowań, które psuły państwo polskie i Urząd Ministerstwa Obrony Narodowej. To po pierwsze.
Ale to można zarzucić każdemu politykowi, Tuskowi.
Nie, dlatego, że Donald Tusk takiej hybrydy jak Misiewicz nie wychował. I panie redaktorze, może pan mówić sobie, co pan chce, Tuskowi, że wychował taką hybrydę.
Ja znajdę gabinet ministra Nowaka i panu wszystko powiem.
To ja może w tym momencie pana Banasia wezmę na tapetę
Kto mógł być jeszcze marszałkiem seniorem?
Powiem tak,
ze strony koalicji obywatelskiej?
Powiem tak, ja się nie zastanawiam nad tym, kto mógłby być jeszcze marszałkiem seniorem, tak? W ogóle dla mnie to nie powinien być też do końca problem, tylko jak już wybieramy osobę, to powinna być osoba, która nie budzi takich emocji i nie jest konfliktogenna.
Ale ona nie budzi emocji. Chociaż
pani poseł Katarasińska w 68 roku po której stronie była i co robiła?
Tak jest.
Powiedzmy sobie to otwarcie.
Nie, ale to w tym momencie powiedzmy sobie też tak, że w takim razie wrzucimy do jednego worka wszystkich tych, którzy też gdzieś tam byli w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a później walczyli z komuną skutecznie od 80 roku i lat 70. Panie redaktorze, historyk wie, że nie można takich uproszczeń mówić, tak?
Nie można stosować takich uproszczeń. Tylko z drugiej strony, tak po prostu politycznie, kogo Andrzej Duda, jeżeli wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica wybory, mamy do wyboru 3 osoby, właściwie, o ile pamiętam, 3 osoby, to tak na zdrowy rozsądek. Kto kogo ma wybrać?
Wybrał osobę, która w tym momencie dla niego też jest wygodna z punktu widzenia jego kampanii. To, co kolega Buszkiewicz powiedział, to jest racja. Dlatego, że w tym momencie to jest takie puszczenie oczka do elektoratu związanego z Antonim Macierewiczem, całkiem sporego, związanego też między innymi ze środowiskiem rozgłośni Tadeusza Rydzyka. Tak?
Patrzę na zegarek. Musimy kończyć. Za chwilę wrócimy do dyskusji. Będzie odwrócony. I wracamy po przerwie do dyskusji. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska, Leszek Gajda, Porozumienie i Maciej Buszkiewicz, SLD. Dość gwarno i głośno było na temat spraw krajowych. Teraz wróćmy do Gorzowa. Rok, niecały rok po wyborach samorządowych. Poprosiłbym teraz panów o ocenę roku drugiej kadencji rządów prezydenta Jacka Wójcickiego. panów ocenie, co się udało, co mogło pójść lepiej, co się nie udało? Radosław Wrólewski?
No rzeczywiście, pełny rok za nami, bo to w październiku ubiegłego roku odbyły się te wybory. Można powiedzieć tak, że to jest taki rok, który raczej nie dał odpowiedzi na wiele pytań, które pan redaktor tutaj postawił.
Wyjdź na ulicę, a zobaczysz.
Nie dał wielu odpowiedzi na te pytania, które postawił pan redaktor, aczkolwiek oczywiście pokazuje też to, w jakim stanie też jest Gorzów, tak? Mhm. Czyli my jesteśmy w tym momencie w ciągu, jak to nazwę, takie neutralną nazwę w tym momencie, taki permanentna zmiana, która rzeczywiście, tu zgadzam się z Markiem Surmaczem, że wychodzimy na ulicę i tę zmianę permanentną od wielu lat obserwujemy.
Cytując utwór, który był podstawą do spotu promującego budowę, budujemy miasto, tak?
Budujemy miasto. No,
a panu się podobał ten spot? Tak swoją drogą?
No szczerze powiem, jakoś obojętnie koło tego spotu przeszedłem.
A to już 10 000 złotych wydano na prawa do piosenki?
Ja mam wątpliwości co do tego, powiem to wprost. Nie ukrywam, że co do takich wydatków, co do takich rzeczy mam wątpliwości, a budujemy miasto, to bardziej mi się tak z latami 40, 50 kojarzy w tym momencie, a nie z początkiem XXI wieku. Natomiast fakty są takie, że Gorzów jest w permanentnej przebudowie. Przed nami kolejna jak gdyby kumulacja tych inwestycji i to tych bardzo dużych inwestycji. Ja myślę, że właśnie tutaj kwestie
czy
związane...
Czy miasto udźwignie?
Aha, właśnie. I teraz będziemy się zastanawiać, zwłaszcza w grudniu na sesji budżetowej, co z budżetem miasta, jakie pieniądze, skąd te pieniądze. Zobaczmy na przykładzie Centrum Edukacji Zawodowej Biznesu, ulica Warszawska, Stary Szpital. Mamy w tym momencie przetarg i musimy do tego przetargu dołożyć 37 milionów. Jeżeli prezydent mówi, że z czego się rezygnuje, to kosztem na rzecz CEZiB-u, to oczywiście coś zostaje odroczone w czasie, tak, odłożone w czasie realizacji. Ale też wiemy, że prezydent idzie w kierunku budowy hali. Ja myślę, że to kolejne 100 milionów, jak gdyby na przetargu wyjdzie. Mam nadzieję, że w listopadzie też zostanie ogłoszony przetarg w sprawie budowy hali widowiskowo-sportowej. Mówimy o stadionie lekkoatletycznym. Mamy inwestycje drogowe ciągle, więc rzeczywiście można powiedzieć tak. Na dzień dzisiejszy na pełną ocenę działań prezydenta jest za krótko. Ten rok według mnie nie dał odpowiedzi. Ja bym z taką pełną oceną prezydenta urzędu wstrzymał się do momentu, kiedy naprawdę zaczniemy zamykać te inwestycje i przede wszystkim zobaczymy, w jakim stanie jest budżet naszego miasta w związku z tymi inwestycjami. Ja powiem tak, patrzę, chcę być optymistą, ale rzeczywiście takie realne spojrzenie powoduje, że stoję gdzieś z dużym znakiem zapytania w tych ocenach o charakterze tylko pozytywnym.
Marek Surmacz.
No z pewnością wyjść na ulicę wystarczy, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest miasto, ale to jest też optymistyczne, bo zaniedbania przez kilkanaście lat były tak ogromne, że ktoś w końcu musiał podjąć szereg inwestycji porządkujących, no, budowaniem tego, czego nie robiono przez lata. Mnie niepokoi co innego zupełnie, że podejmowane są w tej chwili decyzje finansowe, gigantyczne, że następuje tak poważny rozjazd pomiędzy prognozowanymi wielkościami wydatków na kolejne inwestycje, a potrzebami realnymi finansowymi. To mnie bardzo interesuje z tego też powodu, że ja na rynku się interesuję dość inwestycjami i przyglądam się i tak dużych rozbieżności, tak dużego rozwarcia między prognozą a realnymi wydatkami raczej nie widzę. Uspokojenie rynku wykonawczego już nastąpiło i raczej powinniśmy się spodziewać większej konkurencji, dlatego że ten rynek w tej chwili już jest ustabilizowany. Więc to jest zastanawiające, bo przecież przypomnijmy sobie te szaleńcze przetargi na ulicę Walczaka, przecież na wylotówkę. Tam też przecież trzeba było dołożyć, a pierwsze przetargi były, tu zresztą mówiłem też na antenie o tym, że dostrzegam pewnego rodzaju taktykę postępowania zainteresowanych wykonawstwem inwestycji w naszym mieście, że najpierw dziwnym trafem występują szaleńcy, którzy podwajają wielkość ceny, potem lekko umniejszają, a potem przychodzi ten zbawca, który mówi nie o 150% cena, tylko o 80%
cena. Wietrzy pan spisek?
I na tym się zatrzymujemy, nagle szybko znajdujemy pieniądze i tak dalej. Więc i to są pierwsze kwestie wydatkowe. I one też generować w przyszłości będą jednak koszty. Bo to są, zwróćcie państwo uwagę, szczególnie centrum, to będzie na koszt miasta. To są rzeczy, które będą w przyszłości, tak jak Filharmonia, przecież nakazywały nam kolejne pozycje wydatkowe w mieście. I teraz pytam o stronę dochodową. Ile przybyło w Polsce, w Gorzowie w ostatnich latach, powiedzmy 5, bo to się da zbilansować w tej chwili, nowych inwestorów, poważnych inwestorów, wysokotechnologicznych, wysoko opłacających swoje etaty.
Mogę się mylić, ale jest tylko jedna firma IT.
I to jest pytanie o rozwój, bo wszędzie to się dzieje. W naszym otoczeniu dookoła to się dzieje. Nie chcę wskazywać na Zieloną Górę, bo Gorzowianie mają depresję potem parogodzinną,
a dlaczego?
Potem, jak się
właśnie
wskazuje na przykład.
Trzeba.
Inne otoczenie polityczne, moim zdaniem, w tym sensie, że tam na rzecz rozwoju miasta pracują wszyscy. U nas niestety przez 16 lat przed prezydentem Wójcickim takiej współpracy w ogóle nie było. Ona została wyzerowana i w tej chwili my jesteśmy w tak ogromnym niedoczasie pod tym względem. Już nie mówię o materialnych efektach, ale mówię też o praktykach, o wybudowaniu pewnego rodzaju kultury współpracy, żeby dla Gorzowa, dla rozwoju Gorzowa zbudować nowy front. Od nas, a Gorzowianie po maturach wyjeżdżają i do Gorzowa już nie wracają. Mam kontakty z wieloma absolwentami, którzy rodziny zakładają w Warszawie, pod Warszawą, w Krakowie, w Poznaniu. To mnie najbardziej przejmuje, że my przestajemy być pod tym względem, będziemy pięknym, ale umierającym miastem.
Znaczy, patrząc w statystyki GUS-owskie, no to CIT jednak się utrzymuje bardzo wysoki w Gorzowie.
Tak.
Względem województwa lubuskiego.
No ale to my płacimy podatki, no. Nie. Zarabiamy w Warszawie, a płacimy w Gorzowie.
Znaczy, no dobrze. Natomiast ja mówię o takich poważnych firmach, no to jednak to widać. Z drugiej strony, no też trzeba powiedzieć głośno, jaką pracę robią środki europejskie w Zielonej Górze i jaką pracę robią, bo co prawda ZIT wykorzystujemy bardzo dobrze ostatnio, zwłaszcza gminy ościenne w MG6.
No, ale ZIT-y to jest dekoracja.
Kierowane
to nie jest
celowane.
Perspektywa, tak?
Tak, natomiast pamiętam, jak wojewoda jeszcze Ostrołuch próbował rozliczyć marszałek województwa z podziału pieniędzy między województwami i szybko ta sprawa została zapomniana. Maciej Buszkiewicz.
Ja tutaj w głosie pana Marka Surmacza słyszę taką lekką krytykę prezydenta, ale zarazem usprawiedliwianie. Dlaczego jest tak, a nie inaczej?
W tym sensie, że widać zmianę.
Idziemy ku dobremu.
Ale wyraziłem też pesymizm w związku z tym, że nie wzbudzamy czynników rozwojowych miasta.
Natomiast ja bym tutaj częściowo zgodził się z kolegą Wróblewskim. No trudno jest oceniać po tym roku, bo tak naprawdę to jest w tej chwili w większości kontynuacja inwestycji, które były poczynione.
Rozpoczęcie,
mam nadzieję, tych, które były zaplanowane, czyli mówimy o CZIB-ie, mówimy o, mam nadzieję, pozytywnie rozstrzygniętym wkrótce przetargu na halę, bo ja sobie z kolei ja wiem, że to są duże wydatki i że jest wiele osób w Gorzowie, które jest przeciwne tej inwestycji, natomiast ja całym sercem jestem za tym, żeby ta hala w końcu powstała.
Ja
żeby
ostatnio byłem w Zielonej Górze. Ta hala w Zielonej Górze robi naprawdę porządną robotę. No.
Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby w Gorzowie hala nie powstała. Jeżeli będą cięcia, to mam nadzieję, żeby powstał CZIP, to nie wyobrażam sobie, żeby to było kosztem hali. Idziemy do przodu. Takie hasło, które czasami się niektórzy śmiali przed wyborami samorządowymi, że rozkopał Gorzów, to niech zakopie i niech zakończy inwestycje. Uważam, że jak najbardziej powoli pewne inwestycje się kończą. Widać, że pewne inwestycje powoli, niektóre zdarzają się, że będą oddawane prawdopodobnie w terminie, natomiast ja chciałem jedną rzecz jeszcze dodać, bo ostatnio jeden z portali dwa dni temu chyba, czy dzień temu, wczoraj, zamieścił taki ranking miast dużych. Rzeczywiście wyglądamy słabo, natomiast za co nas się ocenia jako dobre strony? Coś, co teoretycznie nam by się wydawało, że to jest nie do końca. Infrastruktura i mobilność. Jesteśmy miastem, które w stosunku do innych jest dobrze oceniane.
Ale
kiedy
jest ten ranking? Bo ja ostatnio chciałem przejechać przez centrum.
To jest
chyba z 70 lat.
Nie, jest to świeżo opublikowany. Tak? Robiła fundacja Szumiana. Ranking miasto dla młodych. Natomiast słabo jesteśmy oceniane rzeczywiście w słabej gospodarce. Otwartość oraz kultura i
a to jest przyszłość.
A to jest kultura, to jest kultura,
znaczy, infrastruktura nie oznacza drukli tylko.
Tak, nie. Pełna zgoda. Leszek Gajda.
No, ja też chciałbym wystawić dobrą ocenę prezydentowi, no ale widzimy na razie, jakie są efekty tego i mam nadzieję, że jednak ekipa prezydenta się na tyle zmobilizuje, że te inwestycje, oprócz tego, że one zostaną w końcu zakończone, one będą dobrze wykonane, bo naprawdę powinniśmy wykonywać inwestycje takie, które później będą nam służyły na parę dziesiąt lat, a nie tylko parę lat i później będziemy musieli znowu je naprawiać. Także myślę, że rzeczywiście no, rok czasu trudno jest oceniać, aczkolwiek patrząc na prezydenturę powinniśmy już z okresu pięcioletniego rozliczać i podsumowywać te działania, które prezydent realizuje. Ale tutaj odnośnie właśnie tych braku tych środków unijnych, no to ja bym się skierował właśnie do Platformy, bo Platforma w Sejmiku rządzi już ile lat i cały czas zauważamy, że środki, które trafiają na północ, to są liche w porównaniu z południem. Naprawdę, porównując inwestycje, które są realizowane właśnie z środków unijnych, a które Sejmik, którym Sejmik dysponuje tymi środkami, naprawdę no, są omijane tutaj na części północnej i tutaj Platforma oraz radni Sejmiku Platformy powinni w końcu zadziałać tak, żeby razem z prezydentem móc opracowywać pewne strategie, które no, nie ma co ukrywać. Środki unijne są wręcz niezbędne do uruchomienia pewnych mechanizmów rozwojowych tutaj w tej części północnej, czyli naszego Gorzowa i okolic.
Kładzie się też pytanie, na ile i ile jest pomysłów z północy.
No, chciałem o tym powiedzieć właśnie, że żeby wygrać Totka, trzeba wypełnić
grę. No tak, tylko że wie pan, no jeżeli rządzi pewna grupa, no to niech usiądą. Jeżeli mają możliwość dysponowania tymi środkami i przerzucania ich na przykład część na Gorzów, to niech usiądą, niech opracują strategię. No, przecież po to zostali wybrani przez Gorzowian i tutaj pozostałych mieszkańców północy, żeby realizowali właśnie na rzecz Gorzowa, a nie na rzecz południa i Zielonej Góry.
Marek Surmacz, no
właśnie, powtórzę raz jeszcze, żeby wygrać milion w Totolotka, trzeba wypełnić kupon. W realizacji programów europejskich, nie chcę bronić oczywiście marszałka, bo nie jestem w zarządzie i nie jestem bezpośrednio w koalicji rządzącej, ale wiem też, że zasady konkurencyjności obowiązują i dostrzegłem taką rzecz na przykład, jeżeli chodzi o podziały na kulturę, że jakieś nagle wynalazki, organizacje znikąd w przeddzień kampanii wyborczej dostają duże pieniądze, potem propaganda władzy w tych organizacjach zielonogórskich się uprawia, a uznane organizacje kulturalne, zespoły śpiewacze, taneczne w Gorzowie dostają jakąś ułamkową, zupełnie śladową część na swoją działalność, podczas gdy tamte nowalijki jakieś lewicowe dostają duże pieniądze, więc lewicowe? z tego powodu, oczywiście, że tak, ale to są na kolanie wymyślane organizacje, wymyślane programy, żeby był tylko pretekst do tego, żeby przekazać transferować tam pieniądze.
Z drugiej strony jest komitet monitorujący wydawanie środków unijnych.
Ale komitet monitorujący pod tym względem nie kontroluje.
Nie, ale jest coś takiego jak rozbijanie konkursów. I ostatni konkurs, tak, w którym rozbito, nie wiem, 80 milionów, 60 przesunięto na Park Technologii Kosmicznych, 20 zostało na całe województwo. A co robi Gorzów? Prezydent miasta podpisuje z Zachodnią Izbą Przemysłową Handlową, że będzie wspierał o pieniądze na dołki przy Kosynierów Gdyńskich, a jednocześnie Gorzowski Ośrodek Technologiczny stara się o w tym samym konkursie
w tym samym.
O wsparcie, czyli jakby miasto osłabia GOT.
Mówimy o kulturze, i współpracy.
Czego nie zrobimy, przede wszystkim współpraca.
To znaczy, ja może bym wyprostował pewne rzeczy dotyczące chociażby właśnie tego konkursu, który nabór został w tym momencie zamknięty w tamtym tygodniu, a chodzi właśnie chociażby o inkubowanie przedsiębiorczości, o te projekty, gdzie składa ZIP na tak zwanych dołkach, tak,
czy dawne siedziby.
I to rzeczywiście
jest Willa jednego.
Ale powiedzmy tak, rzeczywiście prezydent podpisał umowę partnerską. Ale uwaga, GOT też w tym momencie złożył taką deklarację związaną z tak zwaną kompatybilnością tych projektów. To też nie jest tak, że tutaj prezydent sobie podpisuje z Izbą, a swój projekt swojej jednostki jak gdyby zostawia z boku. To
ale
nie jest
czy to
tak.
Dobrze, że ten konkurs pierwotnie rozbito i z 80 milionów mamy 20 kilka?
Nie, ja znaczy powiem tak, poczekajmy na rozstrzygnięcie. Aha. Ja myślę i moja wiedza jest taka, że pojawią się pewne możliwości. zwiększenia alokacji, pojawią się pewne możliwości zwiększenia alokacji,
czyli więc dosypania liczę, pieniędzy
więc
do
liczę, że nasze projekty gorzowskie będą, bo tutaj warunek trzeba spełnić jeden, to musi być bardzo dobry projekt, prawda, bo konkurencja nie śpi. I myślę w tym momencie, że te projekty zostaną wysoko ocenione. Miejmy nadzieję, że tak będzie i wtedy nie będzie problemów z przyznaniem tych pieniędzy. Być może nie będzie to 100% tego, który wnoszą beneficjenci, ale to też w tym momencie da radę to przeżyć. Natomiast jeszcze jedna kwestia dotycząca środków finansowych, o tym, co Marek mówił, o tym braku takiej ciągłości i perspektyw tych przeszłości ciążącej na dzisiejszym Gorzowie.
Do mikrofonu, proszę. Widzenia spraw w perspektywie 15-20 następnych.
Marku, ale masz rację. Natomiast ja powiem też tak, proszę państwa, i powiem tutaj też do pana kolegi Leszka Gajdy. To nie jest tak, że my możemy sobie tak żonglować tymi pieniędzmi, przerzućmy stąd tam te unijne. One są wszystkie znakowane i to jest też tak, że mamy swoje pieniądze jako Gorzów właśnie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT Gorzów, tak? Gorzów plus okoliczne gminy w tym momencie.
Ale to są w stosunku do całości Opiłki.
No ale to Zielona Góra też tak może powiedzieć, tak? Ale tak zostało to pomyślane. Nie. Tak zostało to pomyślane, że ten system opiera się właśnie, że Gorzów i Zielona Góra plus okoliczne gminy w ramach ZIT-ów, MOF-ów mają określone środki i na przykład nie muszą stawać do wielu konkursów, tak? Gdzie inne gminy, podmioty stają. W tym momencie przegrywają, nie dostają tych pieniędzy. I kwestia, powiem jedną rzecz. Te inwestycje, które dzisiaj się dzieją, proszę zauważyć, że one były planowane jeszcze właśnie za Tadeusza Jędrzejczaka. Przyszedł prezydent Wójcicki. Część z tych rzeczy zmieniał, Marku, też, tak? CEZIP na przykład jest takim przykładem, gdzie powiedzmy zmieniono koncepcję pierwotną funkcjonowania CEZIP-u. I też mamy z tego powodu pewnie opóźnienia, tak? Natomiast mogę kolegę Leszka Gajdę zapewnić, że ja jako radny Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego staram się rozmawiać, też pracuję, nie ukrywam, w Urzędzie Marszałkowskim i staram się rozmawiać o tym, żeby powiedzmy takie możliwości dla Gorzowa były. To są na przykład kwestie dotyczące rezerw wykonania i proszę mi wierzyć, że takie możliwości są i są też już wykorzystywane.
Tylko jeszcze przed tym, jak pan pracował w Urzędzie Marszałkowskim, ówczesna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie, jeszcze nie Akademia, mordowała się o dofinansowanie do laboratorium środowiskowego. A tutaj rozbijają konkurs i 60 milionów idzie na park technologii kosmicznych.
Tylko też powiem tak, też to wynika, cały czas pan redaktor sam to powiedział. My musimy w końcu generować dobre, i tu się z Markiem zgadzam, że my nie mamy takiego lobbingu gorzowskiego, który ma Zielona Góra. I to tak jak Marek mówi.
Co jest naturalne. Bo to jest,
bierzmy przykład. Uczmy się po prostu też tego. I myślę, że tutaj w 100% z Markiem się zgadzam. Nam tego od wielu lat, Marku, brakuje, bo to nie jest ta perspektywa Jacka Wójcickiego, tylko pewno też gdzieś wiele lat wcześniej.
Całego środowiska właściwie.
Ale drodzy państwo, ja bym tylko tak nawet apelował, nie patrzmy tutaj z perspektywy już naszego podwórka, czyli Gorzowa Wielkopolskiego, na to, czy jesteśmy z PO, czy jesteśmy z PiS-u, czy jesteśmy z Porozumienia, czy z SLD. Jesteśmy gorzowiakami i powinniśmy działać w imieniu Gorzowa i na rzecz Gorzowa. I jeżeli są możliwości, żeby te środki wpłynęły tutaj, do naszej części miasta, no to musimy starać się robić wszystko, żeby pozyskać te środki. Naprawdę, bo patrząc nawet na Akademię, przecież Akademia dziesięciokrotnie mniej środków otrzymuje niż Uniwersytet Zielonogórski.
Ale jest też dziesięciokrotnie mniejsza.
Ja tylko może powiem
nie dziesięciokrotnie, no nie przesadzajmy, dwukrotnie jest mniejsza. No, panie redaktorze, proszę sprawdzić. Dwukrotnie, maksymalnie trzykrotnie. A proporcjonalność otrzymywania środków jest naprawdę...
Żeby nie było, ja jestem za tym, żeby wspierać Akademię.
Nie, naprawdę. Ja sprawdziłem, maksymalnie trzykrotnie jest mniejsza. Także ta proporcja, ale to cały czas było zauważane. Jeżeli nawet Akademia, bo ja akurat jestem w stałym kontakcie z Akademią, jeżeli Akademia składa swoje projekty, to często po prostu są odrzucane, bo idą środki na Zieloną Górę. Także, drodzy państwo, działamy na rzecz Gorzowa i brońmy naszych interesów, to wtedy będzie rozwój Gorzowa. No, inaczej będziemy stać w miejscu.
Jedno zdanie, weryfikacja nastąpi teraz, ponieważ następuje aktualizacja strategii województwa lubuskiego. Miasto, my jako radni, my jako środowiska możemy w tym momencie w swój wkład do tej strategii
wnieść.
A ile
kto to robi? Bo jestem ciekaw.
Proszę?
Ktoś to robi?
Znaczy strategia aktualizuje Urząd Marszałkowski.
Ja wiem,
tak?
Ale czy ktoś z północy kopie, bije i
Spokojnie, jeszcze nie ma konsultacji. Strategia będzie konsultowana. My jako radni klubu Koalicja Obywatelska w mieście oczywiście przygotowujemy się w grudniu, w tym momencie pokażemy nasze pomysły i będziemy też konsultować oczywiście z Urzędem Miasta i będziemy wspólnie w tym momencie lobbować na to, żeby te rzeczy wpisać.
Ale nie możecie musi ktoś być z Gorzowa i tą strategię opracowywać również, bo później to będzie już pozamiatane.
Dlatego tutaj jest strategię
opracowuje Urząd Marszałkowski.
Ale to Platforma rządzi.
Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, Zielona Góra ma dwa ośrodki władzy publicznej. Urząd Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta. U nas tymi ośrodkami jest Urząd Wojewody, Wojewoda jako przedstawiciel administracji rządu i Prezydent Miasta. I te dwa ośrodki powinny zebrać wokół ludzi i rozpocząć po prostu rozmowy na temat przyszłości naszego miasta.
No to jest takie wyzwanie przed nowym wojewodą.
No, tak jest.
Kto niby nie wie.
A to Marek temat Sumacz. Za tydzień.
Tak. Marek Sumacz.
No, jak widzimy,
że rzucamy kandydatury. Marek Sumacz.
Marko,
coś jest tam na rzeczy?
No właśnie.
Ty jako wojewoda?
Czas pokażę.
Marek Sumacz. Że co?
Ty jako wojewoda? Bo ja rzuciłem twoją kandydaturę.
Pozwólcie, najpierw, że się uformuje rząd.
Ale czyli jesteś na rzeczy?
Nie ma żadnych propozycji. Przecież w powietrzu kilka nazwisk jest.
Ostatnie zdanie.
Jak widać, każdy deklaruje ponadpartyjną pomoc dla miasta i pozyskiwania środków i liczę, że taka współpraca będzie. Natomiast odeszliśmy jeszcze od oceny prezydenta tak stricte, bo pan Leszek Gajda powiedział, że jak oceniam? No ja oceniam na ten rok pracy prezydenta na czwórkę. Nie mam wątpliwości, że w niedługim czasie będę mógł powiedzieć, że ceniam na piątkę. Natomiast co jest jeszcze dobre, co widzę w tej chwili?
No, taka skala.
3 plus 3
na pewno widać zdecydowanie lepszą współpracę prezydenta z obecną radą. Obecna rada zdecydowanie bardziej chce współpracować z prezydentem niż mu przeszkadzać.
Ale mi się podoba taki dowcip, jak bardzo dobrze nam się siada i truja.
Profesor pyta... Uczeń pyta, co to jest, panie profesorze, BP na pracy klasowej? A on mówi, a profesor mówi, jak myśli? On mówi, bardzo pomysłowo. Nie, bez pojęcia.
Dobrze, kończymy. Dziękuję za dyskusję. Myślę, że ciekawą też dla słuchaczy. Marek Surmacz, radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości.
Przyszły wojewoda.
Zastępca głównego inspektora ochrony środowiska.
Przyszły wojewoda Lubuski dzisiaj.
Radosław Wróblewski, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję serdecznie, miłego weekendu.
Leszek Gajda, wiceprezes Porozumienia w Lubuskiem.
Witam serdecznie, życzę wszystkim miłego weekendu.
11 listopada, spotkajmy się wspólnie na uroczystościach niepodległościowych.
W Gorzowie, o 10 w kościele Nazarzomskiego rozpoczynamy.
Wojewódzkie obchody w Gorzowie. Szczegóły między innymi na stronie Radia Gorzów. Zapraszam. Maciej Buszkiewicz, szef SLD w Gorzowie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia 11 listopada.
Dziękuję Państwu. Marcin Sasin, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.